Dzisiaj dochodzimy do końca rozważania księgi Habakuka, jednego z 12 małych proroków. Małych nie dlatego, że mało ważni, mały dlatego, że właśnie krótki, 3 rozdziały. Umiejscowiony on jest między księgą Nahuma i Sofoniasza. Domyślam się, że jest to ta część Starego Testamentu, do której, dziękuję bardzo, rzadziej sięgamy, a warto. I cieszę się bardzo, że możemy dokończyć tę księgę. Miałem nadzieję, że uda się to zrobić przed rozpoczęciem wakacji. Mamy 1 sierpnia, ale kończymy. Aby zrozumieć trzeci rozdział księgi Habakuka, trzeci, który za chwilę przeczytamy, musimy sobie przypomnieć, co się działo w 2 poprzednich, żebyśmy zobaczyli pewien kontrast, coś, co się zmienia w przepływie myśli tej księgi, ponieważ przepływ tej myśli Habakuka jest bardzo podobny do księgi Joba, tyle że Joba jest bardzo obszerną księgą, ale Habakuk jest często nazywany małym Jobem, właśnie dlatego, że tak jest skonstruowany, dotyczy tych problemów. Myślą przewodnią całej księgi Habakuka jest to, jak sobie radzić w trudnych czasach, w ciężkich czasach, w dramatycznych czasach. Jak, gdy takie czasy nadchodzą, umieć ufać Bogu i mieć pokój w sercu. Cała księga Habakuka rozpoczyna się jego wołaniem, żeby Bóg coś zrobił. Wszędzie dookoła proroka jest źle i jeszcze gorzej, a Bóg najwyraźniej nic z tym nie robi. I czytamy w 1 rozdziale, w 2 wersecie, jak Habakuk woła: jak długo, Panie, mam wołać, a Ty nie wysłuchujesz? Mam krzyczeć do Ciebie gwałt czy krzywda, a Ty nie wybawiasz? Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość i sam przyglądasz się nieszczęściu? I jest to ogromny dylemat i zdziwienie Habakuka. Jak to jest możliwe, że Bóg, który zawarł przymierze z tym narodem, w momencie, kiedy panuje zło, morderstwo, krzywda, bieda, niesprawiedliwość wewnątrz narodu, gdy wokół Izraela wszystkie narody są wrogo do nich nastawione, Pan Bóg nie robi nic, żeby ich ratować. No więc Bóg odpowiada Habakukowi na te wołanie, że owszem, i zamierza coś z tym zrobić, a mianowicie zamierza sprawić, że będzie jeszcze gorzej. I czytamy od 6 wersetu 1 rozdziału: oto ja wzbudzę Chaldejczyków, czyli Babilon, naród twardy i gwałtowny, który udaje się w dalekie krainy, aby wziąć w posiadanie nie swoje siedziby. On jest straszny i pełen grozy. Od niego pochodzi jego prawo i wywyższenie. Na to Habakuk woła z powrotem do Boga z niedowierzaniem, że no zaraz, ale Babilon, co by nie powiedzieć o Judzie, że jest zła, że w grzechu, że ostępcza, to Babilon jest jeszcze gorszy. Więc jak może być, że Bóg chce użyć Babilon, ten całkowicie bezbożny, całkowicie zdemoralizowany, krwawy i bestialski naród, żeby osądzać Judę? Prorok tego nie rozumie. Nie zgadza się to z jego logiką. Ale zamiast się zbuntować, zamiast się odwrócić, zamiast próbować coś po swojemu robić, to czytamy na samym początku 2 rozdziału, że on mówi: ja wejdę na wieżę i będę wypatrywał. Boże, będę wypatrywał Ciebie i Twojego działania. I Bóg mu odpowiada, że teraz jest czas sądu Judy, ale za niedługo nadejdzie sąd Babilonu. I mamy w 2 rozdziale tych 5 biada, które no, przez Habakuka Bóg wypowiada wobec Chaldejczyków czy wobec Babilonu. I to utwierdza proroka, że Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale też suwerenny w swoim postępowaniu. I nagle po tym 2 rozdziale, pełnym żalu, pełnym łez, niedowierzania, smutku, zgrozy, zdumienia, wręcz miejscami niegrzecznego, niestosownego odnoszenia się Habakuka wobec Boga, ton tej księgi zmienia się całkowicie. Nic nie zmienia się w tragicznej sytuacji Judy. Nic, absolutnie. Bóg nie zapowiada: okej, dobrze, Habakuk, to w takim razie ja przychodzę Judzie z ratunkiem, ze zbawieniem. Nie ma nic. Raczej potwierdza śmierć i zagładę. Śmierć i zagładę Judy. A jednak w samym proroku zachodzi jakaś zmiana, którą wyraża w swojej modlitwie, czy pieśni, czy psalmie, którym jest właśnie trzeci rozdział. I posłuchajmy go, proszę. Jest to modlitwa proroka Habakuka na melodię skarg. Pewnie żałosna była ta melodia. Panie, usłyszałem Twój głos i zlękłem się. Panie, zauważmy, on tu używa tego imienia Bożego Przymierza, Jahwe. Niech Twoje dzieło ożyje, gdy czas nadejdzie. Gdy czas nadejdzie, daj je poznać. Mimo wzburzenia, pamiętaj o miłosierdziu. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran, Jego wspaniałość okrywa niebiosa, Jego chwała napełnia ziemię, Jego blask jest jak światłość, a z Jego ręki wychodzą promienie, w których ukryta jest potęga. Przed Nim idzie zaraza, za Nim pomór podąża. Stanął i potrząsnął ziemią, spojrzał i zadrżały narody. Rozstępują się góry odwieczne, zapadają się pradawne pagórki, a Jego drogi są pradawne. Widziałem namioty Kuszanu dotknięte niedolą, drżą namioty ziemi Midian. Gdy przeciw rzekom płoniesz, czy przeciw rzekom płoniesz gniewem, Panie? Czy Twój gniew zwraca się przeciwko strumieniom? Czy na morze się uniosłeś, skoro pędzisz na swoich koniach i na zwycięskich rydwanach? Wyciągnąłeś swój łuk, położyłeś strzałę na cięciwie, rzekami przecinasz ziemię. Na Twój widok drżą góry, wzbierają wody, otchłań morska wydaje głos, unosi się wysoko, unoszą się wysoko Twoje ramiona. Słońce i księżyc stanęły w miejscu wobec światła strzał wypuszczonych przez Ciebie i wobec blasku Twojej lśniącej włóczni. Gniewnie kroczysz po ziemi, zapalczywie depczesz narody. Wyszedłeś, aby ocalić swój lud i wybawić swojego pomazańca. Zburzyłeś wierzchołek domu bezbożnego, odsłoniłeś fundamenty aż do samej skały, strzałami przyszyłeś głowę ich wodza, gdy szaleli jak wicher, aby mnie zgubić. Radowali się jak ci, którzy w ukryciu niszczą ubogiego. W morzu pogrążyłeś konie we wzburzonych wielkich wodach. Usłyszałem i zadygotało moje ciało. Na Twój głos zadrżały moje wargi. Trwoga przenikła moje kości i zachwiały się moje nogi. Ze spokojem oczekuję dnia utrapienia, który przyjdzie na lud, co nas gnębi. Nie zazieleni się figowiec, nie będzie plonu w winnicach, uschnie drzewo oliwne, a pola nie dostarczą pożywienia. Zabraknie owiec w zagrodach i nie będzie bydła w oborach, a ja mimo to będę się radował w Panu. Będę się weselić w Bogu moim Zbawcy. Bóg, Pan jest moją mocą. Uczyni moje nogi jak nogi jelenia i zaprowadzi mnie na moje wyżyny. Przewodnikowi chóru na instrumenty strunowe. Księga Habakuka, ta krótka księga prorocka, mówi nam o tym, jak możemy i jak mamy przetrwać trudne czasy. Czasami będą to trudne czasy dla całego kraju, dla całego narodu, całego państwa, nawet cywilizacji. Czasami będą to czarne godziny dla pojedynczych ludzi, dla ciebie, twojej rodziny, dla mnie. Tak czy inaczej, na każdego człowieka przychodzą czasami ciężkie chwile. To, o czym czytamy w wersecie 17, że nadchodzą dni, gdy nie będzie fig, winogron, oliwek, gdy nie będzie zbiorów z pól, zabraknie zwierząt w zagrodach, oznacza totalny głód. Oznacza totalną biedę i ekonomiczną zapaść całego kraju. Gdy tych rzeczy nie ma, jest po prostu bieda i śmierć. Moglibyśmy to porównać do stanu naszego kraju, na przykład po II wojnie światowej. Mamy godzinę 16:36. Dzisiaj obchodzimy 77. rocznicę Powstania Warszawskiego, które wybuchło o godzinie 17. I o godzinie 17 w wielu miastach, w większości miast myślę, ludzie zatrzymają się na chwilę, żeby wspominać te okrutne czasy, kiedy to wielkie miasto, pełne dzielnych ludzi, zostało zburzone i wymordowane. Gdzie nie zostało nic. Ale cała II wojna światowa, jak każda wojna, jest okrutna. Większe miasta legły w gruzach. Nasze miasto było w gruzach. Mniejsze były zniszczone, wioski spalone. Wszystkie zasoby żywnościowe, wszystkie zasoby surowców naturalnych były złupione. Kraj był ograbiony z wszystkiego, co cenne i w większości tych rzeczy nigdy nie odzyskaliśmy. miliony ludzi były bestialsko zamordowane. I możemy sobie pomyśleć, to było dawno temu. Chociaż tak naprawdę im jesteśmy starsi, to zaczyna do nas docierać, że to wcale nie było tak dawno temu. Że ciągle jeszcze widać ślady na murach, że ciągle jeszcze żyją ludzie, którzy to przeżyli, którzy do dzisiaj mają traumę, którzy potracili swoich bliskich. Moja rodzina jest ogromnie mała właśnie z tego powodu, że pochodzimy z Górnego Śląska i część mojej rodziny była Ślązakami pochodzenia niemieckiego. Tragiczne, brutalne to były czasy. I Habakuk coś takiego przeżywa, już patrząc na to, co się dzieje, a słyszy od Boga, będzie tylko gorzej. Nadchodzi zagłada, nadchodzi mord, gwałt, spalenie, kradzież i niewola. On jeszcze nie wie o tym, że ta niewola będzie trwała 70 lat. Bóg prorokuje to przez Jeremiasza, czy zapowiada to przez proroka Jeremiasza. Przed Habakukiem roztoczona jest tylko okropna wizja. Więc co takiego widzi Habakuk? Że jednak jest w stanie powiedzieć, że mimo takich okropności ma nieprzerwaną, ma trwałą radość w Bogu. Większość z nas zna tego pana, Horacego Sapforda. Obok umieściłem też zdjęcie jego żony. Ten Horacio Spafford był bardzo bogatym człowiekiem. Żył w Chicago. W roku 1871 przez Chicago przeszedł ogromny pożar. On stracił mnóstwo swoich włości, budynków, zainwestowanych pieniędzy. Chwilę przed tym, jak ten pożar wybuchł, miał już zaplanowaną podróż do Anglii, żeby ratować, czy podratować, podkurować zdrowie swojej żony Anny. Już mieli kupione bilety i mieli wsiadać razem na statek. On niestety nie mógł pojechać razem z nimi, ponieważ, no właśnie, był ten pożar, musiał załatwiać różne sprawy, więc przebukował sobie ten rejs przez Atlantyk na późniejszą porę. Jego żona z czwórką córek, wcześniej jeszcze mieli syna, ale umarł. Później również mieli syna, ale umarł, ponieważ te dzieci wtedy umierały częściej niż dzisiaj. Więc jego żona z czteroma córkami weszły na statek, ale podczas tego rejsu nastąpiła kolizja i statek, na którym płynęła żona z czterema córkami, w ciągu 12 minut zatonął. Kiedy ona dotarła do brzegów Anglii, wysłała swojemu mężowi telegram z dwoma słowami: jedyna ocalałam, saved alone. Niedługo potem, gdy Horacio, czy Horacy Spafford płynął do Anglii, by spotkać się ze swoją zrozpaczoną po utracie czwórki córek żoną, gdy jego statek przepływał w pobliżu tego miejsca, gdzie nastąpiła katastrofa, na odwrocie swojego biletu napisał te słowa: gdy pokój jak rzeka wypełnia duszę mą, choć fale cierpienia je rwą. I myślę, że nikt z nas nie jest w stanie w pełni odczuć tego cierpienia. Cokolwiek mnie spotka, ty uczysz wciąż mnie. Dobrze jest duszy mej. Jak on mógł tak napisać w takiej sytuacji? Bo kiedy my najczęściej myślimy o tym i jesteśmy w stanie powiedzieć, że Bóg jest dobry? Czy nie wtedy, kiedy wszystko nam się w życiu dobrze układa? Wtedy, kiedy, używając języka Habakuka, figi owocują w zagrodach, aż roi się od zwierząt. Gdy mamy pieniądze, gdy jesteśmy zdrowi, gdy mamy dobre relacje z ludźmi, w rodzinie, w pracy, to wtedy możemy powiedzieć z przekonaniem: Bóg jest dobry. Tak, Bóg jest dobry. Jak w takim razie Habakuk, u którego nic nie było dobrze, potrafi oderwać oczy od wszystkiego, co go otaczało, co przeżywał, i znaleźć radość w Bogu? Jak Horacy był w stanie powiedzieć: dobrze jest, duszy mej? Jeśli popatrzymy na werset 18, Habakuk woła: będę się radował w Panu, będę się weselić w Bogu moim Zbawcy. Jak on to zrobił? jak my możemy to robić, kiedy przyjdą czarne dni. Może osobiście, może rodzinnie, może na nasze miasto, może na nasz kraj, na naszą cywilizację. Popatrzmy na werset 19. Bóg, Pan, jest moją mocą, uczyni moje nogi jak nogi jelenia i zaprowadzi mnie na moje wyżyny. O co chodzi w tej metaforze, bo oczywiście jest to metafora. Chodzenie po górach bywa niebezpieczne. Owszem, czasami nawet chodzenie po płaskim w mieście, po chodniku bywa niebezpieczne, kiedy nie patrzymy pod nogi i o coś zahaczymy i się przewrócimy, ale chodzenie po wysokich górach, zwłaszcza po wysokich, skalistych górach, jest niebezpieczne. Łatwo się przewrócić, łatwo spaść i nie jest to już wtedy taki upadek jak na chodnik. Ale jeśli damy radę wejść na wysokie góry, jeśli mamy siłę i umiejętności, to w świecie starożytnym nie było bezpieczniejszego miejsca niż schronić się wysoko w górach. Dzisiaj rano czytałem z Księgi Jeremiasza z 49 wersetu zapowiedź sądu dla Edomu, czyli potomków Ezawa. Zwodzi cię przerażenie, które wywołujesz, zarozumiałość twojego serca. Ty, który mieszkasz w wąwozach skalnych, ty, który trzymasz szczyty pagórków. Gdybyś nawet swoje gniazdo założył wysoko jak orzeł, to i stamtąd sprowadzę cię na dół, wyrocznia Pana. Narody, które zamieszkiwały wysoko położone tereny, były najbezpieczniejsze. Nie było samolotów, nie było balonów ani sterowców. Nikt nie mógł ich zbombardować czy nawet rzucić kamienie z góry. Więc jeśli ktoś był najwyżej, to kontrolował całą okolicę. Co więcej, widział też z dystansu nadchodzące niebezpieczeństwo i to nie na pół godziny, godzinę, zanim wróg nadejdzie, ale nawet na dni, zanim oni wszyscy przemierzą góry, doliny i podejdą i jeszcze muszą się wspiąć wysoko i zaatakować mury miasta, które jest położone wysoko. Więc kto był wysoko, kto umiał chodzić, był bezpieczny. Czyli owszem, chodzenie po górach jest bardziej niebezpieczne niż chodzenie po dolinach, jeśli się nie umie wspinać. Ale jeśli ktoś umie, to będzie tam w wysokich górach bardziej bezpieczny niż na płaskim. Ale ta metafora mówi nam więcej, bo mówi nam, że gdy przyjdą cierpienia, a przyjdą, gdy będziemy rozczarowani ludźmi i życiem, a będziemy, i to nie raz, to wszystkie te rzeczy, które nas spotkają wtedy, mogą nas pchnąć na wyżyny. Znamy ludzi, którzy przechodzili przez cierpienia rozmaite, zdrowotne, rodzinne, finansowe, emocjonalne i niektórzy z nich poprzez te cierpienia stawali się delikatniejsi i bardziej wrażliwi. Ale inni po takich samych cierpieniach gorzknieli i stawali się odpychający. Niektórzy nabywali empatii i pokory, inni stawali się jeszcze bardziej aroganccy i nienawistni. A to dlatego, że cierpienie albo uczyni nas o wiele lepszymi ludźmi, niż byliśmy, zanim one nadeszły, albo o wiele gorszymi, niż zanim przez te cierpienia przeszliśmy, czy doświadczenia. Bo cierpienie albo przybliży nas do Boga i zobaczymy i doświadczymy rzeczy, których nigdy jeszcze w życiu nie doświadczaliśmy, lub pogrąży nas w duchowej apatii, lub nawet całkowicie odciągnie nas od Boga. Z mojego doświadczenia powiem wam, że moja modlitwa nigdy nie jest bardziej gorąca, bardziej oddana i jednocześnie bardziej pokrzepiająca i napełniająca radością, jak podczas cierpienia, jak podczas rozpaczy. Z jednej strony nie chciałbym cierpieć, ani rozpaczać, ale z drugiej strony wiem, że wtedy Bóg jest naprawdę blisko. I przeżywam z Nim coś, czego w czasie spokoju i dobrobytu nigdy nawet nie dotknę. Dopiero wtedy, kiedy pojawia się rozpacz, kiedy pojawia się udręka, kiedy pojawia się cierpienie, jesteśmy w stanie poznać Bożą bliskość jak nigdy dotąd, a jednocześnie możemy stać się cynicznymi, bardziej aroganckimi, wrednymi i odpychającymi ludźmi. Ale można nauczyć się doznawać głębokiej radości podczas przechodzenia przez cierpienie. Bo gdy Bóg nas doświadcza, On chce wznieść nas na nasze wyżyny. To po pierwsze. Po drugie, mówimy o tym, jak mieć radość w Bogu wtedy, kiedy jest źle. Po drugie, kiedy to się dzieje? Radość w Bogu nie następuje po cierpieniu i rozpaczy, zauważmy, lecz w trakcie trwania bólu i smutku. I to jest coś bardzo ważnego do zrozumienia. Popatrzmy na werset 16. Usłyszałem i zadygotało moje ciało. Na Twój głos zadrżały moje wargi. Trwoga przenikła moje kości i zachwiały się moje nogi. Jednak ze spokojem oczekuję dnia utrapienia, które przyjdzie na lud, co nas gnębi. Bardzo, przyznacie, plastyczny opis fizycznego przeżywania strachu. Dygocące ciało, drżenie ust. I znamy, gdy ktoś jest przerażony, roztrzęsiony, że cała twarz chodzi, usta chodzą, trzęsące się nogi, jest brak pełnej kontroli nad ciałem, a jednak Habakuk, czytamy, jest spokojny. Tam wewnętrznie, tam głęboko w sercu jest spokojny. Bo można mieć głęboki Boży spokój w samym środku cierpienia i rozpaczy. Nasze życie nie powinno się dzielić na dni albo radosne, albo smutne. W smutku i cierpieniu możemy znajdować radość i spokój. Ponieważ cierpienie i rozpacz powinny przybliżać nas bliżej Boga. Boga, w którym jest ukojenie naszej duszy. W którym jest spełnienie wszystkich naszych pragnień. I wtedy możemy właściwie przechodzić przez cierpienie. Jednak tendencja jest taka, że boimy się smutku. Boimy się udręki. I za wszelką cenę chcemy tego uniknąć, prawda? Uniknąć bólu, uniknąć dyskomfortu, uniknąć tego wszystkiego. A Pismo Święte pokazuje nam, że cierpienie i ból pozwalają nam czerpać z Bożych zasobów zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy jest dostatek i powodzenie. To nie jest tak, że kiedy jest dostatek i powodzenie, jest nam dobrze, my od Boga odchodzimy. Jest tak, że jednak się rozleniwiamy o wiele łatwiej niż wtedy, kiedy jest kryzys. Ale to nie znaczy, że wtedy, kiedy jest dobrze, odchodzimy od Boga. Oczywiście, że nie. Jednak wtedy, kiedy jest udręka, kiedy jest cierpienie, możemy czerpać od Boga to, czego nie jesteśmy w stanie wziąć. Wtedy, kiedy nam jest dobrze. To po drugie. A po trzecie, jak posiąść taką głęboką radość w Bogu? I jak już zobaczyliśmy, radość w Bogu nie następuje po cierpieniu, lecz w trakcie. To nie jest kwestia tego, żeby wystarczająco długo wytrwać w cierpieniu, w udręce, w bólu, w rozczarowaniu. I jak wystarczająco długo wytrwam, to wtedy nadejdzie radość. Nie tak było u Habakuka, nie tak było również u Joba. Radość w Bogu nie jest również uczuciem. To nie jest uczucie, które przychodzi właśnie wtedy, kiedy minęło, a teraz jest dobrze i teraz się mogę cieszyć. Radość w Bogu jest duchową dyscypliną. Jest czymś, co mamy robić i w czym potrzebujemy się rozwijać. Popatrzmy na werset 18. A ja mimo to będę radował się w Panu. Będę weselić się w Bogu, moim Zbawcy. Habakuk się powtarza, a jednocześnie rozwija swoją myśl. Pismo Święte w ogóle jest pełne powtórzeń. Jest ich tak wiele, że nawet nie zwracamy na to uwagę. Myślę, że nie zwróciliśmy uwagi na to, że na samym początku tego rozdziału on również się powtarza. W jednym wersecie powtarza swoje słowa. Ale w Nowym Testamencie mamy cztery Ewangelie, które powtarzają nam kluczowe wątki z życia, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa. I nawzajem się uzupełniają. Nie jest to powtórzenie słowo w słowo, jest to powtórzenie, które za każdym razem coś dodaje. Aby nasze serca były przysiąknięte Bożym Słowem, musimy je w kółko powtarzać. Wspomnijmy Pana Jezusa umierającego na krzyżu. Jakie słowa padają tam z Jego ust? cytuje Boże Słowo, cytuje na przykład Psalm 22. Jakie słowa nam pojawiają się na ustach wtedy, kiedy dzieje się coś złego, cierpimy, a ktoś nas skrzywdzi? Czy pojawiają się słowa psalmów? Czy pojawiają się słowa chęci zemsty i rewanżu? A może i takie? Ale powtarzanie jest bardzo ważnym elementem duchowej dyscypliny, która zbliża nas do Boga i Jego radości. Powtarzanie. Powtarzanie Bożych prawd. Odświeżanie. Dosypywanie do tego worka, z którego cały czas piasek się wysypuje, jak w wierszyku o Grzesiu, który szedł przez wieś. Cały czas potrzebujemy dosypywać i dosypywać. Ale innym elementem jest również pamiętanie. Większość trzeciego rozdziału jest przypominaniem przez Habakuka tego, co działo się w Księdze Wyjścia. Gdy czytamy o zarazie, o pomorze, mamy plagi egipskie, gdy mamy trzęsącą się górę, jest to góra Synaj, na której Bóg zawiera przymierze, gdy mamy wzbierające się wody, gdy mamy rozstępujące się wody, gdy mamy jeźdźców, którzy są zatopieni, mamy przejście przez Morze Czerwone i zlikwidowanie największego wroga niewoli czasów Egiptu. To, co robi Habakuk, to jest powrót do Ewangelii Starego Testamentu. To jest powrót do dobrej nowiny o Bożym ratunku dla Izraela. Izrael był w niewoli? Był. Nie miał siły, żeby z tej niewoli wyjść? Nie miał. Nie wyszedł z niewoli dzięki swojej sile, swojemu działaniu. Wyszedł dzięki Bożej sile, Bożemu działaniu. To jest Ewangelia Starego Testamentu. Innej Ewangelii Habakuk w tym momencie nie miał. To, co robi w tym rozdziale Habakuk, to sięganie pamięcią w przeszłość i przypominanie sobie o Bożym ratunku w kółko i w kółko. Aż dochodzi do wersetu 16, po tym powtarzaniu, po tym przypominaniu, po tym zachwycaniu się Bożą potęgą i wielkością, jest w stanie powiedzieć w wersecie 16, że teraz on może ze spokojem oczekiwać, aż sąd będzie dokonany na Babilonie. Kiedyś tam, w przyszłości. I to nie stało się za jego życia. Nie jest w stanie teraz oczekiwać Bożej pomocy, ratunku w tym momencie, bo nie. Bo nadchodzi sąd. Krwawy sąd. A jednak jest w stanie powiedzieć, widzę to wszystko, jest mi źle, nie rozumiem do końca, dlaczego tak, czy nie można byłoby inaczej, a jednak mówi, jestem uspokojony. Boże kochany, jestem uspokojony. Gdy nabędziemy zwyczaju przypominania sobie o Bożym zbawczym działaniu w Ewangelii, o tym zbawczym działaniu w naszym życiu i w życiu Kościoła wokół nas, będziemy w stanie przeżywać radość nawet w samym środku bólu i łez. To nie jest albo-albo, albo radość, albo łzy. Będą łzy, będzie smutek, będzie rozczarowanie, a jednak za Habakukiem możemy powiedzieć, uspokojone jest moje serce. Za Panem Horacym jesteśmy w stanie powiedzieć, dobrze jest duszy mej, pomimo tego, że na zewnątrz dzieją się złe rzeczy, które mi się w ogóle nie podobają. Więc jeśli będziemy mieli, czy to problemy finansowe, przypomnijmy sobie, że nasze imiona są zapisane w niebie. Jeśli oczywiście Bóg jest Panem naszego życia. I jest to o wiele ważniejsze niż jakikolwiek pieniądz tutaj na ziemi. I przypominajmy sobie o tym, że nasze imiona są zapisane w niebie tak długo, aż uspokoi się nasze serce. Aż nabędziemy tej właściwej perspektywy. Tak, mam problemy, tak, jest źle, ale moje imię jest wyryte w sposób nie do zmienienia w niebie. Jeśli będziemy zranieni przez kogoś bliskiego, ważnego, przypomnijmy sobie, że On nas nigdy nie porzuci i nigdy nie opuści, ponieważ w Jezusie Chrystusie jesteśmy Jego na wieki. I przypominajmy sobie o tym i rozmyślajmy nad tym, aż ta Boża prawda przyniesie ukojenie naszym emocjom. Że chociaż człowiek, którego kocham, szanuję, poważam, odwraca się ode mnie, to Boże, Ty, który jesteś najważniejszy, obiecałeś, że nigdy się nie odwrócisz, nigdy nie porzucisz. Jeśli zawiedzie nas ktoś bliski, jeśli poczujemy się upokorzeni, przypomnijmy sobie, że Bóg Wszechświata oddał za nas swoje życie. I to jest prawdziwa miłość, pełna poświęceń. I przypominajmy sobie o tym w kółko i w kółko, aż jak Habakuk w wersecie 16 uspokoimy nasze często bardzo egocentryczne emocje. Te emocje moje, ja, dla mnie. Właśnie wtedy, kiedy odbijemy się od siebie i od swojego życia i popatrzymy na dawcę życia, na Zbawcę naszego, na tego, który zapisał nasze imiona w niebie. Jonathan Edwards, jeden z największych ewangelicznych teologów i kaznodziei, w swoim pierwszym kazaniu, albo jednym z pierwszych kazań, bo tego nie da się być aż tak bardzo pewnym, dużo czasu upłynęło. W każdym razie miał wtedy 18 lat, młody chłopak, i wygłosił kazanie Chrześcijańskie szczęście, Christian happiness. I powiedział, że chrześcijanie powinni, mają, muszą być szczęśliwi i podał 3 powody, dlaczego chrześcijanie powinni być szczęśliwi. I napisał tak, czy powiedział tak, zapisał to później. Twoje złe rzeczy obrócą się na dobre. Twoje dobre rzeczy nigdy nie mogą być ci odebrane. A najlepsze rzeczy dopiero nadejdą. I rozwijając te myśli mówił, po pierwsze, twoje złe rzeczy obrócą się na dobre, jeśli Bóg jest z tobą. To nie tylko wiesz, że On nienawidzi zła na świecie, nienawidzi cierpienia i krzywdy, ale jak mówi Rzymian 8:28, Bóg przejdzie z tobą przez to wszystko, aby nawet złe rzeczy miały dobre skutki w twoim życiu i sercu. Po drugie, twoje dobre rzeczy nie mogą być ci odebrane. Jakie są twoje dobre rzeczy? No otóż to, jesteś adoptowany do Bożej rodziny. Duch Święty wszedł do twojego życia. Jesteś usprawiedliwiony śmiercią Chrystusa na krzyżu za ciebie. Jesteś przemieniany na obraz Chrystusa. Wszystkie twoje grzechy, przeszłe i obecne i przyszłe, zostały przebaczone i tych rzeczy nie można odebrać ci nigdy. Po trzecie, najlepsze rzeczy dopiero nadejdą. W końcu zostaniesz przemieniony w istotę tak chwalebną, coś znacznie większego niż twoje aspiracje, czy cokolwiek, czego nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić. I będziesz żyć z Bogiem na zawsze, w nowym niebie i na nowej ziemi. Brak zmartwień pochodzi z pewności, że te rzeczy są prawdziwe, z pewności waszego zbawienia. Mówił 18-letni Jonathan Edwards i pewnie jeszcze wielu rzeczy w życiu nie przeżył do tego momentu. Ale myślą przewodnią księgi Habakuka jest to, jak sobie radzić w trudnych czasach. Jak sobie radzić wtedy, kiedy jest ci naprawdę źle. Jak ufać Bogu i mieć radość w sercu, gdy nie podoba ci się to, co jest wokół ciebie. I lekcja, którą bierzemy z 3 rozdziału, z zakończenia, z dopełnienia, z tego psalmu, pieśni, hymnu, jest taka, że stanie się tak, gdy zrozumiemy, czym jest prawdziwa radość. Czym jest to nasze prawdziwe dobro, z którego powinniśmy się cieszyć. Po drugie, że ta radość w Bogu dochodzi do głosu nie po minięciu cierpienia i złych dni, lecz podczas ich trwania. Bo wtedy mamy dostęp do Bożej opieki i troski i pomocy jak nigdy, wtedy, kiedy jest nam dobrze. I po trzecie, że jest to duchowa dyscyplina, coś, w czym mamy wzrastać, powtarzając w kółko to, co nasza grzeszność, nasz egocentryzm, ten świat wypłukuje z naszych serc. Powtarzać sobie prawdy o Bogu, jak wielki i cudowny jest. Powtarzać sobie prawdy zbawienia, powtarzać sobie prawdę Jego łaski. Żyć nią, odświeżać ją, przypominać sobie każdego dnia. Dlatego mówimy, że konieczna jest lektura Pisma Świętego w naszym życiu każdego dnia. Konieczne jest czytanie w kółko i w kółko i w kółko Bożego Słowa, żebyśmy właśnie wtedy, kiedy zaczyna nam brakować innych zasobów, mieli Boże Słowo w sercu, żeby Duch Święty mógł je wydobywać. Może łatwiej, właśnie dlatego, że nie czytamy, wydobywać z tego serca jest nam na przykład fragmenty piosenek chrześcijańskich. I jak długo te pieśni są, piosenki są oparte o tekst biblijny, to hura, bo przynajmniej to słowo w ten sposób w nas żyje. Bo wtedy, kiedy emocje są wzburzone i tak coś dochodzi do głosu, i tak powielamy jakieś wzorce. Jakie wzorce? No oby nie tego świata, bezbożnego, egocentrycznego, odwróconego od Boga. Dlatego potrzebujemy powtarzać i potrzebujemy pamiętać, jak Bóg jest dobry dla mnie, jak jest dobry dla ciebie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich, ile dobra Bóg już wydarzył w moim życiu. I przede wszystkim, jak Bóg jest dobry dla nas w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy.